Dziś Kościół dziękuje Bogu za świętego Łukasza, który dał Ewangelię, trzecią Ewangelię, czy trzecią. W każdym razie, teologicznie stoi ona na trzecim miejscu, dopełnia Ewangelii Marka. Jest to liturgiczne święto, myślę, że i święto w niebie. Kto dzisiaj składa życzenia w niebie Łukaszowi, to dziękuję mu za Ewangelię.
Paweł
był, znaczy Łukasz jest jakby duchowym dzieckiem świętego Pawła. Paweł go duchowo zrodził. Tak jak mnie dla Pisma Świętego duchowo zrodził mój przyjaciel kursowy, Alfred Choleriński. Paweł go zrodził, ale kto dziękuje za Ewangelię? Kto mu składa życzenia? Matka Najświętsza. Ponieważ święty Łukasz w kompozycji, całą kompozycję wziął z Księgi Rodzaju o niewieście, która da wyjątkowe potomstwo, potomstwo, które zdepcze głowę węża. Czyli Ewangelia Łukasza dotyczy spełnienia wielkiej obietnicy danej z raju, w raju, o wyjątkowej niewieście. Czyli Maryja jest tematem Ewangelii świętego Łukasza. Niewiasty, która da światu Boga. Przez nią, przez jej fiat przyjdzie Bóg, stanie po stronie ludzi przeciw szatanowi. Łukasz, poganin z pochodzenia, był lekarzem. Po przyjęciu chrześcijaństwa stał się współpracownikiem świętego Pawła, towarzyszem jego podróży misyjnych. Czuł się po prostu przez świętym Pawła. Napisał Ewangelię Dzieje Apostolskie. Jemu zawdzięczamy prawie wszystkie wiadomości o dzieciństwie Pana Jezusa. W swojej Ewangelii, tak, mówi się Ewangelia Dzieciństwa, pierwsza część. A właściwie bohaterką tam jest Maryja. Maryja. W swojej Ewangelii przedstawił Chrystusa jako lekarza dusz. I to jest prawdziwe. Rzucił medycynę, ponieważ powiedział, prawdziwy lekarz przyszedł, który nie tylko ciała leczy, ale i duszę ludzką. Przekazał nam przypowieści o synu marnotrawnym, o odpuszczeniu grzechów, jawno grzesznicy, skruszonemu łotrowi. Według tradycji święty Łukasz pojął śmierć męczeńską w Achaii. Symbolem jego Ewangelii jest wół, ponieważ zaczyna swoją Ewangelię opisem ofiary Starego Testamentu. To już jest kicz, to znanie. Symbolem jest wół, ponieważ wół był symbolem bogactwa. Jak ktoś miał wiele wołów, to znaczy miał wiele pola. Był bardzo bogaty. A Ewangelia Łukasza, gdy Maryja wprowadzi bogactwo życia Bożego wnętrza ludzkie, bogactwo zewnętrzne się nie liczy. Bóg mi wystarczy. Tego bogactwa nikt nie zabierze. A więc w dzisiejszym dniu dziękujemy Bogu Trójcy Świętej za Ewangelię Łukasza. Łukasza zapraszamy na tę Eucharystię, by nam dawał światło, gdy będziemy wnet, poczynając od pierwszej niedzieli Adwentu, rozważać Ewangelię Łukasza w roku C.
Początek listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Paweł z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa do świętych, którzy są w Efezie i do wiernych w Chrystusie Jezusie. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w umiłowanym. W Nim mamy odkupienie przez Jego krew, odpuszczenie występków według bogactwa Jego łaski. Szczodrze ją na nas wylał w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia, przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli, według swego postanowienia, które przedtem w Nim powziął dla dokonania pełni czasów, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako głowie, to, co w niebiosach i to, co na ziemi. W Chrystusie dostąpiliśmy udziału również my, synowie Izraela, z góry przeznaczeni zamiarem Tego, który dokonuje wszystkiego zgodnie z zamysłem swej woli. Po to, byśmy istnieli ku chwale Jego majestatu. My, którzyśmy już przedtem nadzieją złożyli w Chrystusie. W Nim także i wy, usłyszawszy głoszenie prawdy, dobrą nowinę waszego zbawienia, w Nim także, uwierzywszy, zostaliście opatrzeni pieczęcią, obiecanym Duchem Świętym, który jest zadatkiem naszego dziedzictwa na odkupienie, to jest nabycie wyłącznej własności przez Boga ku chwale Jego majestatu. Oto Słowo Boże.
Żeby ogarnąć jednym rzutem oka, mieć przeżycie w jednym momencie całości listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan, byłoby dobrze, żebyście stosunkowo krótki list przeczytali sobie jednym haustem, usiedli i sobie zrobili ucztę duchową, czytając troszeczkę więcej niż dwie kartki tego listu naraz. Bo my, czytając fragmentami, poznajemy aras we fragmentach. Tu jest jakaś głowa, tu jest jakaś ręka w arasie, tu jest jakieś zwierzę. I chodzi o to, żeby zanim wejdziemy w szczegóły, najpierw poznać całość, a później fragmenty na tle całości. Geniusz aras, w całości najpierw. Dlatego też proponuję wam i sobie dzisiaj przeczytać całość. To jest po pierwsze. Po drugie, trzeba pamiętać, że pierwszym, który pisał pod natchnieniem Ducha Świętego o Jezusie Chrystusie, o Bogu, który poprzez fiat Maryi według Ewangelii Łukasza przyszedł do wszystkich ludzi, do każdego człowieka, stanął po stronie człowieka przez krzyż i zmartwychwstanie w jego wnętrzu, przeciw duchowi świata, przeciw szatanowi, przeciw szatanowi z całą ostrością, ale przeciw ludziom z całą łagodnością Jezusa Chrystusa. Dlatego też nie przeczytałem tego tutaj świadomie, pominąłem. Dante nazwał Ewangelię świętego Łukasza Ewangelią łagodności Chrystusowej. Istotnie krzyż jest łagodnością w stosunku do grzeszników. Ewangelia Łukasza wcale nie jest łagodna, jak dzisiaj przeczytamy w małym fragmencie. Jest bardzo ostra w stosunku do tych, którzy nie chcą się przyznać do grzechu. Zdziera maski. Jest twarda, mocna. I Jezus do tej samej mocy i odwagi w zdejmowaniu masek u siebie i u innych prosi nas. Nie bójcie się stanąć w prawdzie. Ja przyszedłem jako lekarz, a tu okazuje się, nie ma chorych na świecie. Wszyscy mówią, zło, o to ten drań, mam go tutaj, zabierz się za niego. Na zewnątrz, poza nami. A Jezus mówi, zło polega na tym, że nie jesteś zdolny do takiego dobra, które we mnie Bóg Ojciec posłał na ten świat i chce zamieszkać w tobie. Dobro. Pierwszy pisze Paweł. Pierwszy, jako pierwszy z autorów natchnionych Nowego Testamentu. Czyli święty Paweł w swoich listach będzie głównie interpretował krzyż i zmartwychwstanie. Że krzyż jest dobrą nowiną. Chrystus w krzyżu dobrą nowinę. A jeszcze wspanialszą, gdy zmartwychwstał, żeby być z tym duchem miłości, miłosierdzia we mnie, dla mnie i dla otoczenia. Czyli listy świętego Pawła interpretują krzyż i zmartwychwstanie. Gdybyście sobie zrobili taką kreskę, a kiedyś tutaj dawałem taki wykres, na końcu życia Jezusa Chrystusa to jest krzyż, ale krzyż chwalebny z takimi promieniami już chwały. Kolejne Ewangelium jest Marek. Bo Marek zaczyna od chrztu, interpretuje chrzest. Zaczyna od chrztu Jezusa Chrystusa i kończy u bram Jerozolimy, kiedy dopadło go dwóch jego najlepszych apostołów, Jan i jego brat. Spraw, żebyśmy jeden po lewej, drugi po prawej. A Jezus mówi: tak, ale ja idę spełnić to, co obiecałem w momencie chrztu. Czy będziecie pić kielich krzyża, zła, odrzucenia? Będziecie mieć moją miłość, moje przebaczenie w waszych wnętrzach. Od chrztu interpretuje chrzest potęgę chrztu. Jednoczy się z grzesznikami, a my uciekamy od grzeszników. Dlaczego uciekamy? Bo nie mamy w sobie zmartwychwstania, mocy zmartwychwstania. Grzesznicy nas niszczą, tylko niszczą. I my, jak widzimy człowieka trudnego, jak on idzie tędy, to my tamtędy, z tyłu, bokiem, bokiem, żeby się wyminąć. Tylko Jezus się konfrontował z ludźmi złymi i konfrontował się pięknie. Dlatego Jezus musi być w nas. Chrzest. Dopiero Chrystus zmartwychwstały w nas realizuje chrzest, któryśmy przyjęli, którego znamie było złożone, gdyśmy byli jeszcze dzieci, niemowlęta. A więc Marek, Ewangelia 2, że tylko lew, Chrystus zmartwychwstały, potrafi pięknie walczyć ze złami. Kolejna Ewangelia, to jest Mateusza, zaczyna się od Abrahama i Sary. Następna Ewangelia Łukasza, od raju, od Adama i Ewy. W rodowodzie, bohater dzisiejszego dnia. I już pisze Ewangelię dla wszystkich narodów. Jezus przyszedł dla wszystkich, do wszystkich. Dlatego też w jego Ewangelii, zaczynając swoją publiczną działalność, Jezus jest w Nazarecie, gdzie się naraził, bo zacytował takie momenty ze Starego Testamentu, kiedy Bóg Jahwe uzdrawiał pogan. Bo poganie z wiarą przychodzili do jego proroków, którymi Izraelici gardzili. Na Aman. Z kolei Eliasz u wdowy w Sarepcie Sydońskiej. Czyli Bóg jest Bogiem także pogan w takim samym stopniu i dlatego postanowili go wyprowadzić na stok góry i go strącić. Łukasz i Jan znowu od początku świata, przez niego dla niego zostało wszystko stworzone. Więc to jest ten hymn o Jezusie Chrystusie, zmartwychwstałym i ukrzyżowanym w liście do Efezjan, jest jakby pewną wersją, a właściwie pierwszą wersją tego, co później wypowie święty Jan apostoł na początku swojej Ewangelii. Że jeżeli człowiek chce coś zbudować, to ma plan, zamysł, żeby to było piękne, dobre. I Bóg Ojciec, jeżeli powiedział, niech się stanie ten świat, niech ludzie zaistnieją, to powiedział to w fakcie, że Jezus Chrystus jako Syn Boży zgodził się na powtórne stworzenie świata i zaprosił nas do powtórnego stwarzania ze zła dobra, z tego życia, życia wiecznego. My jesteśmy zaproszeni do powtórnego stwarzania świata ze zła, do życia wiecznego. Nasza godność, nasza wielkość. Jan. I tu jest oczywiście już hymn na cześć Chrystusa Zmartwychwstałego, który oczywiście jedynie jest podniesieniem do nieskończonej potęgi, przebóstwieniem piękna krzyża. Aż pięciokrotnie powie w nim przez niego, jakby aluzja do pięciu ran Chrystusa. Mówi, że jest, tak się Jezus zjednoczył z nami przez myśl i serce, że jest jedno, jest głową, a Kościół jest Jego ciałem na ziemi. Jak gdyby Jezus chce przedłużyć w nas, uobecnić piękno krzyża i zmartwychwstania, piękną miłość Ojca. Jeżeli my jesteśmy ciałem Jezusa Chrystusa, to ja współczuję Jezusowi. Dlatego mamy tę treść koronki do miłosierdzia Bożego. Ja nikogo z was nie uczuć, ja w was sposób duchowy, już nie fizyczny, ale sposób duchowy, mistyczny cierpię. W takim stopniu, w jakim wy udaremniacie mój krzyż. W takim stopniu, jak wy jesteście sobą dla siebie, a nie mną i dla mnie. Czyli jest w dalszym ciągu i przed krzyżem Hiobem, i po krzyżu Hiobem w Kościele w nas. My jesteśmy, Jego trądem, a On w Kościele siedzi na kupie gnoju. Mocne słowa, ale cóż ja mogę zrobić? Taka jest prawda. Do Efezja. Oczywiście, tutaj bibliści wydziwiają, bo był to list ogólny dla wszystkich gmin chrześcijańskich w Azji Mniejszej. Nie tylko. List ogólny. Do wszystkich, nie tylko do. Ale Efes wtedy był stolicą Małej Azji. I tam 3 lata apostołował święty Paweł. 3 lata. Jezus go tam trzymał. Ale później zmartwychwstały Jezus w Apokalipsie świętego Jana da nam 7 listów, zaczynając od listu do Efezu. I wy go znacie? Wy go znacie? Jakby was nocą obudził, co jest w liście do Efezu? Jaka katecheza? Nie dajcie się zamulić drobnymi niewiernościami. Ponieważ Efez dał się zamulić. Leżał nad rzeką, która do Efezu, do portu w Efezie rok w rok niosło ogromne ilości mułu, trzeba było stale oczyszczać. Duch świata będzie ciągle Kościół zamulał. I to jest taktyka szatana, jego metoda. Drobne niewierności. Ale z czasem, po latkach, te drobne niewierności, to będzie taka góra, że zniknie krzyż w Kościele, zniknie Pismo Święte, bo jest telewizja, bo są inne publikacje. Ale o tym to tylko tak napomykam. Efes był stolicą i dla prokonsula, ale też stolicą duchową. I tam też dokonał swego życia Jan apostoł w Efezie. Tam też przeniósł wszystkie pamiątki, które Maria gromadziła w Jerozolimie na górze Oliwnej, jak gdyby muzeum miała. Nie zostawił tego na pastwę losu. I stąd mniemanie powstało, że Maria była w Efezie. Nie, to tylko pamiątki po Maryi i po Jezusie. Tam.
Szczęśliwy naród wybrany przez Pana. Sprawiedliwi radośnie wołajcie na cześć Pana. Prawym przystoi pieśń chwały. Sławcie Pana na cytrze. Grajcie Mu na harfie o 10 strunach. Bo słowo Pana jest prawe, a każde Jego dzieło godne zaufania. On miłuje prawo i sprawiedliwość, ziemia jest pełna Jego łaski. Błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem, naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie. Pan spogląda z nieba, widzi wszystkich ludzi. Alleluja, alleluja, alleluja. Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska według nadziei, którą pokładamy w Tobie.
Pan z Wami, słowa Ewangelii według świętego Łukasza, kiedy wielotysięczne tłumy zebrały się koło Jezusa, tak że jedni cisnęli się na drugich, zaczął mówić najpierw do swoich uczniów: strzeżcie się kwasu, to znaczy obłudy faryzeuszów. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, a nic tajemnego, co by nie było wiadome. Dlatego wszystko, co powiedzieliście w mroku, w świetle będzie słyszane. A coście w izbie szeptali na ucho, głosić będą na dachach. Lecz mówię wam, przyjaciołom moim, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nic więcej uczynić nie mogą. Pokażę wam, kogo macie się obawiać. Bójcie się tego, który po zabiciu ma moc wtrącić do piekła. Tak mówię wam, tego się bójcie. Czyż nie sprzedają 5 rubli za 2 asy? A przecież żaden z nich nie jest zapomniany w oczach Boga. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się. Jesteście ważniejsi niż wiele rubli. Oto słowo Pańskie. Ciągle Jezus powtarza: nie bójcie się. W związku z czym? Otóż w związku z tym, że tłumy, które się dookoła niego ogarnęły, zbierały się, okalały go, ludzie widzieli wartość wiary u faryzeuszów, kapłanów, że było tam dużo obłudy w tym wszystkim, pozorów. Jezus mówi, że obłuda jest przeszkodą, żeby mógł dotrzeć do tych, którzy noszą sobie obłudę. Bo obłuda robi wrażenie, że jest wszystko w porządku. I faryzeusze, obłudnicy po dziś dzień nie odczuwają potrzeby nawrócenia, przyjścia do krzyża, do Chrystusa zmartwychwstałego po nowe życie. W obłudzie pogrążony jest świat. Szatan jest jak gdyby punktem kulminacyjnym obłudy, kwasu, niezadowolenia. Że przyczyna cierpienia jest na zewnątrz, ba, ostatecznie Bóg jest przyczyną mego cierpienia. Poprzestawanie na pozorach pobożności. Ludzie tego doświadczali. Te tłumy o tym wiedziały, co jest warte. Ponieważ Chrystus jest prawdziwy, a Jezusowi było łatwo być prawdziwym, to wszystko w nim było piękne. Garnęli się tym. Jezus najpierw mówił, że te tłumy są szczere, prawdziwe, ale mają w sobie lęk. I nie mówią jawnie, mówią poza plecami, o uczonych w pismach, w piśmie, faryzeuszach, kapłanach, poza plecami. Tak jak nam to się zdarza, poza plecami. Jezus mówi, przyjdzie taki moment, kiedy to się wszystko ujawni, co jest warta wiara uczonych w piśmie, faryzeuszy, gdy on dotrze do Jerozolimy. Wtedy, co powiedzieliście w mroku jeszcze świata niezbawionego, w świetle jego zmartwychwstania stanie się oczywiste i otrzymacie w momencie pięćdziesiątnicy odwagę mówić w oczy, co jest warte. Chrystus zmartwychwstał. To z was doprowadziliście, dodaliście zło. Macie martwe dusze. Wasze dusze siły wydobywają w myślach i słowach tylko kwas, który zabija tłumy. Jezus prosi, byśmy po pierwsze swoje chrześcijaństwo uwalniali od obłudy, od pozorów, że jest wszystko dobrze. Żebyśmy nie mieli za złe, jeżeli wrogowie Kościoła odsłaniają nieład w Kościele, żebyśmy fałszywie nie bronili Kościoła. A jest taka tendencja. A czy stanąłem w obronie? Trzeba powiedzieć tak, ale to wcale nie oznacza, że tutaj nie ma Boga, nie ma miłości Bożej zbawczej. To, co mówicie, prawda. Mogę drugie tyle dodać. Jezus sam się broni przez to, im jest w nas. Lecz mówię wam, przyjaciołom moim, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało. Lecz duszy zabić nie mogą. Marzeniem złych ludzi, szatana, jest zabić w nas miłość Bożą. wiarę, nadzieję i miłość. Zabić w nas. Jeżeli my atakowani zaczynamy atakować, to znaczy, że już zeszliśmy na poziom naszego wroga. Nie lękajcie się, nie bójcie się. Szatan zawsze będzie ubiegał się o to, żebyśmy my wewnętrznie umarli, żeby w nas umarła miłość Chrystusa z krzyża, która niesie życie. Bójcie się tego, który po zabiciu ma moc odesłać was do tego, który was zabił duchowo, do Jego Królestwa. Miejcie w sobie dar bojaźni Bożej, Chrystusa ukrzyżowanego. To jest dar bojaźni Bożej. O wasze życie w Ojcu, życie w Ojcu ludzi otaczających was. Mówimy Ewangelia łagodności, miłosierdzia. Ale miłosierdzie też polega na tym, że Jezus bardzo twarde słowa wypowiada do tych, którzy nie czują się grzesznikami, ani nimi są. Tak długo, dopóki Kościół w swoich szczytach, na różnych poziomach hierarchicznych nie zna apokalipsy, to czuje się w porządku. Tylko ludzie są oskarżani. Dlaczego oni odchodzą z Kościoła? Po prostu to im nic nie daje. Nie chodzi się do sklepu po zakupy, jak tam na półkach, albo nic, albo barachło. I tu trzeba się odwołać do pierwszej części Apokalipsy świętego Jana Apostoła, gdzie najpierw są wymienione dary Ducha Świętego, przymioty Chrystusa Zmartwychwstałego. Jezus to wszystko ma dla nas. I mówi do Jana, który jest na wyspie Patmos, na zesłaniu dla więźniów politycznych, dla groźnych, dla Imperium Rzymskiego, nie bój. Prześladowania nie zabiją Kościoła. Wróg zewnętrzny jedynie oczyści Kościół z pozornych chrześcijan i wymusi do tego, żeby wielu chrześcijan się oparło o mnie, o moją obecność sobie, o mój krzyż i odda swoje życie za wiarę. Będzie ze mną współzbadał. Właściwie ja w nich będę współzbadał wrogów. Pokonywał niewidzialnego wroga, szatana. Zło zewnętrzne nigdy nie niszczy Kościoła. Wrogowie zewnętrzni zawsze Kościół oczyszczają. Kościół bardzo dobrze stał w czasach komunizmu. Ja nawet do jezuitów wstąpiłem, bo mnie profesor z matematyki śledził w kościele i zaczął prześladować. I tak matury nie zna, więc trzeba iść do jezuitów. Zło zewnętrzne nigdy nie niszczy Kościoła. Tego się nie bójcie. Bójcie się jedynie zła wewnętrznego, mówi Jezus, i wymienia gminy chrześcijańskie, na przykładzie gmin chrześcijańskich, jakie jest w każdej gminie zło wewnętrzne. O 7 grzechach głównych. Co niszczy Kościół? To, że jeszcze we mnie, w tobie mogą być pewne sfery niezbawione. To niszczy Kościół Chrystusa. To jest prawdziwy wróg niebezpieczny. Tego się bójcie, mówi Jezus. Że nie do końca przyjęliście zmartwychwstałego Chrystusa. On nie posiadł was do końca. I to już jest powiedziane na górze Tabor Piotrowi, Janowi, Jakubowi, którzy przeżywali na górze Tabor przemienienie. Nie lękajcie się ani o mój los, ani o los wasz. Wszystko odbywa się według scenariusza planów Bożych, tajemnicy Baranka Bożego. W takim stopniu, w jakim ja was obecnie poczujecie się uwolnieni od lęku, bo to ja w was będę szedł do wrogów i ogłaszał zbawienie. Lękajcie się tylko swego wnętrza. Swego wnętrza nie do końca napełnionego zmartwychwstałym Chrystusem. Pogrońcą 7 grzechów głównych, dawcą 7 darów Ducha Świętego. Tak, o, tego się lękajcie. No i taka ciekawostka. Czyż nie sprzedają 5 wróble za 2 asy? Co to znaczy? Wróble były sprzedawane ubogim. Widocznie wtedy nie było jeszcze chemii. Dużo wróbli było, a teraz coraz mniej wróbli. Pod ochroną biedni korzystali i zawsze coś tam można było skonsumować. Kostki były tak miękkie, że z kostkami zjadali to wszystko. Kopalanie wróble. To jeden grosz. A dlaczego 5 wróbli? Bo w Ewangelii Mateusza jest powiedziane 2 wróble za asa. A tutaj jest 5 wróbli za 2 asy. Bo żeby coś poczuć, to trzeba było 2 rubelki przynajmniej skonsumować. Jeden to tylko wzbudzał ślinę w ustach, a drugi jako tako. 2 wróble. Ale jak ktoś chciał zjeść, to więcej, to kupował 4 wróble za 2 asy. Ale jak kupował za 4, to sprzedawca mówi, a tu masz darmo jeszcze 5 za darmo. Tu masz nagrodę, że wziąłeś ode mnie 4, to masz tu jeszcze. Bo wróbel jeden się w ogóle nie liczy. Nie liczy się. To jest tak mała wartość. A to masz. Jutro przyjdź też, jak weźmiesz 4, to ci dodam 5. I pozyskiwał sobie nabywcę na przyszłość. Żeby sobie jak najwięcej zyskać tych odbiorców. Dajesz 2 grosze, masz 5 rubelków. Nawet to, co w waszych oczach się nie liczy jako nic, Bóg go stworzył, każdego wróbelka. I jak stworzył, jak mu zaćwierkał, to był szczęśliwy. To się na pewno uśmiechał z aniołami. Liczy się. No i to najgorsze to zdanie. Zawsze jak to czytam, to mnie różne psikutne myśli chodzą po głowie. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Dlatego, żeby mój anioł nie zajmował się głupstwami, ja bym wisiał. Ważniejsze rzeczy ma do zrobienia w moim wnętrzu. Nie bójcie się. Jesteście ważniejsi niż wiele wrogów. Dla Boga Ojca jesteście taką wartością, że posyła nam w obronie swego Syna, Jezusa Chrystusa. A Jezus mówi, idę do Jerozolimy, bo tam odsłonię pogaństwo, urzekomo wierzących, do końca przyjdę, zmartwychwstaniu i będę się wpraszał każdego dnia, w każdej Eucharystii. Chcę być z Tobą, w Tobie. Chcę Twemu życiu nadać wartość współzbawiania świata. Na początku postawiłem Wam pytanie, kto składa dzisiaj w niebie życzenia świętemu Łukaszowi, że to Matka Najświętsza? Ponieważ on, Łukasz, opisał, że ona na plany Boże powiedziała fiat i całe życie mówiła, niech się stanie według scenariusza Ksiąg Świętych. Życie każdego z nas będzie równie wielkie, jeżeli na wszystko będziemy odpowiadali. Według scenariusza Twojej woli, niech się wszystko dzieje w moim życiu. Czego sobie i Wam, mieli słuchacze, przytomni i mniej przytomni, życzę. Amen.